Wieża jaskółki. Taśma 15, ścieżka 2. Stefan Szkelen, koroner cesarski, wysłuchał, nie przerywając. Ale Kenna widziała, jak zmienia mu się twarz. Powtórz, Selborn, wycedził. Powtórz, bo nie wierzę własnym uszom. Ostrożnie, panie koroner, mruknęła. Udawajcie gniewnego, że niby ja do was z prośbą, a wy nie pozwalacie. Dla pozoru znaczy. Ja nie mylę się, pewna jestem. Od 2 dni kręci się przy nas jakaś niewidymka, niewidzialny szpieg. Puszczyk, trzeba było mu to przyznać, był bystry. Łapał w lot. Nie, Selborn, odmawiam, rzekł głośno, ale unikając aktorskiej przesady tak w tonie, jak i w minie. Dyscyplina obowiązuje wszystkich. Nie ma wyjątków. Nie wyrażam zgody. Raczcież chociaż wysłuchać, panie koroner. Kenna nie miała talentu Puszczyka, nie uniknęła sztuczności, ale w odgrywanej scence sztuczność i zakłopotanie petentki były do przyjęcia. Raczcież chociaż wysłuchać. Mów, Selborn, byle krótko i zwięźle. Szpieguje nas od 2 dni, wymruczała, udając, że uniżenie wykłada swe racje. Od Clermont. Musi, jedzie za nami tajnie, a na biwakach przychodzi niewidzialny, kręci się wśród ludzi, słucha. Słuchasz, piek cholerny. Skelen nie musiał udawać surowego i rozgniewanego, w jego głosie wręcz wibrowała wściekłość. Jak go wykryłaś? Jakeście przedwczoraj przed karczmą wydawali rozkazy panu Silifantowi. Kocur, co na ławie spał, zasyczał i uszy położył. Podejrzane mi się to zdało, bo nikogo nie było w tej stronie. A potem coś wyczujniłam. Myśl jakby obcą, myśl i wolę. Gdy dookoła same swojskie myśli, zwyczajne, to dla mnie taka obca myśl, panie koroner, to jakby kto krzyknął głośno. Zaczęłam baczyć, mocno, w dwójnasób i wyczułam go.
Możesz go zawsze wyczuć?
Nie, nie zawsze. Ma jakąś magiczną ochronę. Czuję go tylko z bardzo bliska, a i to nie za każdym razem. Dlatego trza dawać pozór, bo nie wiadomo, czy akurat nie kryje się w pobliżu.
Byle go nie spłoszyć, wycedził Puszczyk. Byle go nie spłoszyć.
Ja go chcę żywym, Selborn. Co proponujesz? Zrobimy go na pieroga.
Na pieroga?
Ciszej, panie koroner. Nieważne. Dobra, daję ci wolną rękę. Jutro sprawdźcie, byśmy stanęli w jakiejś wsi na kwaterze. Ja już resztę załatwię. A teraz dla pozoru, zburczcie mnie srogo, a ja odejdę.
Nijak mi burczeć, uśmiechnął się do niej oczami i mrugnął lekko, natychmiast przybierając nadętą minę surowego dowódcy.
Bo zadowolony jestem z pani, pani Selborn.
Powiedział, pani, pani Selborn, jak do oficera. Mrugnął znowu.
Nie, powiedział i machnął ręką, wybornie grając swą rolę. Prośbie odmawiam, odmaszerować.
Tak jest, panie koroner.
Następnego dnia, późnym popołudniem, Skelen zarządził postój w wiosce nad rzeką Let. Wieś była bogata, otoczona palisadą. Wjeżdżało się przez elegancki kołowrót ze świeżych sosnowych belek. Nazywała się ta wieś Goworożec. A brała się ta nazwa od małej kamiennej kapliczki, w której stała wykonana ze słomy kukiełka, przedstawiająca jednorożca.
Pamiętam, przypominała sobie Kenna, jak rechotaliśmy z tego słomianego bożka, a sołtys z poważną miną wyjaśniał, że opiekujący się wsią święty Goworożec był przed laty złoty, potem był srebrny, był miedziany, a było kilka wersji kościanych i kilka ze szlachetnego drewna. Ale wszystkie rabowali i kradli. Przyjeżdżali z daleka, by zrabować albo ukraść. Dopiero od kiedy Goworożec jest słomiany, jest spokój. Rozłożyliśmy się we wsi obozem. Skelen, jak było umówione, zajął świetlicę. Po niecałej godzinie zrobiliśmy niewidzialnego szpiega na pieroga. Klasycznym, podręcznikowym sposobem.
Proszę podejść, polecił głośno Puszczyk. Proszę podejść i rzucić okiem na ten dokument.
Zaraz, czy wszyscy już są? Żebym nie musiał 2 razy tłumaczyć.
Ola Harsheim, który właśnie upił ze skopka nieco rozcieńczonej z siadłym mlekiem śmietany, oblizał wargi ze śmietanowych wąsów, odstawił naczynie, rozejrzał się, policzył.
Dak Silifan, Bert Bridgen, Neratin Czeka, Till i Craig, Joanna Selborn. Nie ma Dufiseja.
Wołać. Krill, Dufi Krill, do dowódcy na odprawę. Poważne rozkazy, biegiem.
Dufis i Krill, zdyszany, wbiegł do izby.
Wszyscy są, panie koroner,
zameldował Ola Harsheim. Zostawcie okno otwarte. Śmierdzi tu czosnkiem, że zdechnąć można. Drzwi też otwórzcie, zróbcie przeciąg.
Bridgen i Krill posłusznie otworzyli okno i drzwi. Kenna zaś po raz kolejny stwierdziła, że z puszczyka byłbyś naprawdę świetny aktor.
Proszę podejść, panowie. Otrzymałem od cesarza ten oto dokument. Tajny i niezwykłej wagi. Proszę o uwagę.
Teraz!
Wrzasnęła Kenna, wysyłając silny kierunkowy impuls, który oddziaływaniem na zmysły równoważny był bliskiemu uderzeniu pioruna. Ola Harsheim i Dacre Silifant schwycili skopki i równocześnie chlusnęli śmietaną we wskazywanym przez Kennę kierunku.
Tilly Craig zamaszyście sypnął skrywanym pod stołem korcem mąki.
Na podłodze izby zmaterializował się śmietanowo-mączny kształt, początkowo bezforemny. Ale Bert Bridgen czuwał. Bezbłędnie oceniwszy, gdzie może być głowa pieroga, z całej siły przydzwonił w tę głowę żeliwną patelnią. Potem wszyscy rzucili się na oblepionego śmietaną i mąką szpiega, zdarli mu z głowy czapkę niewidkę, chwycili za ręce i nogi. Przewróciwszy stół blatem do dołu, przykrępowali kończyny pojmanego do stołowych nóg. Ściągnęli mu buty i onuce. Jedną z onuc wtłoczyli w rozwarte do krzyku usta. Aby uwieńczyć dzieło, Dufisej Krill z rozmachem kopnął pojmanego w żebra. Pozostali z zadowoleniem przyjrzeli się, jak kopniętemu oczy wylazły na wierzch.
Piękna robota, ocenił puszczyk, który przez cały niebywale krótki czas zajścia nie poruszył się, stojąc ze skrzyżowanymi na piersi rękami.
Brawo! Gratuluję! Przede wszystkim pani Selborn.
Cholera, pomyślała Kenna. Jak tak dalej pójdzie, naprawdę gotowa zostać oficerem.
Panie Bridgen, powiedział chłodno Stefan Skellen, stając nad rozkrzyżowanym między stołowymi nogami jeńcem, proszę włożyć żelaza w węgle. Panie Craig, proszę dopilnować, by w pobliżu świetlicy nie kręciły się dzieci.
Pochylił się, zajrzał związanemu w oczy.
Dawno się nie pokazywałeś, Riens, powiedział. Już się zaczynałem martwić, że spotkało cię jakieś nieszczęście.
Uderzył dzwon kordegardy. Sygnał zmiany warty. Siostry Skarra chrapały melodyjnie. Kohut mlaskał przez sen, obejmując taboret.
Grał Zucha, przypomniała sobie Kenna. Udawał odważnego ten cały Riens. Czarownik Riens, zrobiony na pieroga i przywiązany do stołowych nóg z gołymi piętami w górze. Grał Zucha, ale nie oszukał nikogo, a już mnie najmniej. Puszczyk uprzedził, że to czarownik. Mieszałam mu więc myśli, by nie mógł czarować ani wzywać magicznej pomocy. Przy okazji czytałam go. Bronił dostępu, ale gdy poniuchał dymu węgli paleniska, w którym rozgrzewały się żelaza, jego magiczne ochrony i blokady puściły na wszystkich szwach jak stare gacie, a ja mogłam go odczytać według woli. Jego myśli niczym nie różniły się od myśli innych, których czytałam w takich samych sytuacjach. Myśli ludzi, których za chwilę będą torturować. Myśli rozpierzchłe, rozdygotane, pełne strachu i rozpaczy. Myśli zimne, oślizgłe, mokre i cuchnące. Jak wnętrzności trupa.
Mimo tego, gdy wyciągnięto mu knebel, czarownik Riens próbował udawać Zucha.
No dobra, Skellen, złapaliście mnie, wasza wzięła. Gratuluję. Niski pokłon przed techniką, fachowością i profesjonalizmem. Świetnie wyszkoleni ludzie, pozazdrościć. A teraz proszę mnie uwolnić z tej niewygodnej pozycji.
Puszczyk podsunął sobie krzesło, usiadł na nim okrakiem, opierając splecione dłonie i podbródek na oparciu. Patrzył na jeńca z góry i milczał.
Każ mnie uwolnić, Skellen, powtórzył Riens, a potem wyproś stąd podwładnych. To, co mam do powiedzenia, przeznaczone jest wyłącznie dla twoich uszu.
Panie Bridgen, – spytał Puszczyk, nie odwracając głowy. – Jaki kolor mają żelazka? – Jeszcze chwila, panie koroner. – Pani Zelborn? – A kłopotliwie się go teraz czyta – wzruszyła ramionami Kenna. – Zbytnio się boi. Strach głuszy wszystkie inne myśli. – A jest tych myśli, że hej. W tym kilka takich, które próbuję ukryć. Za magicznymi parawanami. – Ale to dla mnie nic trudnego. Mogę... Nie będzie to potrzebne. Spróbujemy klasycznie, czerwonym żelazem. Do diabła, zawył szpieg. Skelen, ty chyba nie zamierzasz? Puszczyk pochylił się, twarz zmieniła mu się lekko. Po pierwsze, panie Skelen, wycedził. Po drugie, tak, jak najbardziej zamierzam kazać przypiec ci podeszwę, Jens. Uczynię to z niewymowną satysfakcją. Potraktuję to bowiem jako wyraz sprawiedliwości dziejowej. Założę się, że nie rozumiesz. Rience milczał, więc Skelen kontynuował. Widzisz, Rience, ja radziłem Watierowi de Rideau, by przypalił ci pięty już wówczas, 7 lat temu, gdy łasiłeś się do cesarskiego wywiadu jak pies, skamląc o łaskę i przywilej bycia zdrajcą i podwójnym agentem. Ponowiłem radę 4 lata temu. Gdyś bez mydła właził w żyć Emhirowi, pośrednicząc w kontaktach z Wilgefortzem. Gdyś przy okazji polowania na Cintrykę awansował ze zwykłego małego sprzedawczyka na pierwszego nieledwie rezydenta. Szedłem o zakład z Watierem, że przypieczony powiesz, komu służysz. Nie, źle mówię, że wymienisz wszystkich, którym służysz i wszystkich, których zdradzasz. A wtedy mówiłem, zobaczysz, zdziwisz się, Watier, w ilu punktach zgadzają się obie listy. Ale cóż, Watier de Rideau nie posłuchał. I teraz żałuję niechybnie, ale nic straconego. Ja przypiekę cię tylko trochę. A gdy już będę wiedział, co chcę wiedzieć, odstawię cię do dyspozycji Watiera. A on skórę z ciebie złupi po trochu małymi fragmentami. Puszczyk wyjął z kieszeni chustkę i flakonik perfum. Obficie pokropił chustkę i przyłożył ją do nosa. Perfumy przyjemnie pachniały piżmem. A jednak Kennie zebrało się na wymioty. Żelazo, panie Bridgen. Śledzę was na polecenie Wilgefortza, zaryczał Rience. Chodzi o dziewczynę. Śledząc wasz oddział, miałem nadzieję uprzedzić was, dotrzeć przed wami do tego łowcy nagród. Miałem spróbować wytargować od niego dziewkę. Od niego, nie od was. Bo wy chcecie ją zabić, a Wilgefortzowi potrzebna żywa. Co jeszcze chcecie wiedzieć? Powiem, wszystko powiem. Hola, hola, zawołał Puszczyk. Wolnego. Toż głowa może rozboleć od tego hałasu i natłoku informacji. Wyobraźcie sobie, panowie, co będzie, gdy się go przypiecze. Zakrzyczy nas ze szczętem. Krill i Silifant zarechotali głośno. Kenna i Neratin Czeka nie dołączyli się do wesołości. Nie dołączył do niej także Bert Bridgen, który właśnie wyjął z żaru pręt i przyjrzał mu się krytycznie. Żelazo było rozpalone tak, że wydawało się transparentne, jakby to nie było żelazo, a wypełniona płynnym ogniem szklana rurka. Rience zobaczył to i zakrakał. — Ja wiem, jak znaleźć łowcę i dziewczynę! — wrzasnął. — Wiem to, powiem wam! — No pewnie. Kenna, wciąż próbująca czytać w jego myślach, aż skrzywiła się, odbierając falę rozpaczliwej, bezsilnej wściekłości. W mózgu Rience'a znowu coś pękło, jakaś kolejna przegródka. Ze strachu powie coś, pomyślała Kenna. Coś, co zamierzał trzymać do końca, jako kartę atutową. Asa, którym mógł przebić inne asy w ostatnim, decydującym rozdaniu o najwyższą stawkę. Teraz ze zwykłego, obrzydliwego strachu przed bólem wyrzuci tego asa na blotkę. Nagle coś pyknęło jej w głowie, poczuła w skroniach gorąco, potem nagle zimno. I już wiedziała, znała ukrytą myśl Rience'a. Bogowie, pomyślała, ależ wplątałam się w kabałę. Powiem, zawył czarodziej czerwieniejąc i wpijając wybałuszone oczy w twarz koronera. Powiem coś naprawdę ważnego, Skelen. Watier de Rideau. Kenna nagle usłyszała inną, obcą myśl. Zobaczyła, jak Neratin Czeka z ręką na sztylecie przysuwa się do drzwi. Załomotały buty. Do świetlicy wpadł Boreasz Mun. Panie koroner, prędko, panie koroner, przyjechali, nie uwierzycie kto!
Skellen gestem powstrzymał Bridgena, schylającego się z żelazem ku piętom szpiega.
Powinieneś grywać na loterii, Riens, powiedział patrząc w okno. W życiu nie spotkałem nikogo, kto miałby równy fart.
Przez okno widać było zbiegowisko, a w środku zbiegowiska parę na koniach. Kenna od razu wiedziała, kto to. Wiedziała, kim jest chudy olbrzym o bladych, rybich oczach, jadący na rosłym gniadoszu. I kim jest popielato-włosa dziewczyna na pięknej, karej klaczy, ze związanymi rękoma i z obrożą na szyi. I z siniakiem na napuchłym policzku.
Wysogota wrócił do chałupy w paskudnym humorze. Przygnębiony, milczący, zły nawet.
Sprawiła to rozmowa z wieśniakiem, który przypłynął czółnem po odbiór skór.
Może ostatni raz przed wiosną, powiedział wieśniak. Pogoda psuje się z dnia na dzień. Słotaj, wicher, taki, że strach na wodę wypływać. Rankami na kałużach lód, tylko patrzeć śnieżyc, a po nich mrozów tylko patrzeć, jak stanie rzeka i zalewy, a wtedy chowaj czółno do szopy, sanie wyciągaj. Ale na pereplut przecie nawet saniami nie lza, oparzelisko tu na oparzelisku.
Chłop miał rację. Pod wieczór zachmurzyło się, z granatowego nieba posypały się białe płatki. Porywisty wschodni wicher położył suche trzciny, białymi grzywaczami zachulał po powierzchni rozlewiska. Zrobiło się przenikliwie, dotkliwie zimno.
Pojutrze, pomyślał Wysogota, jest święto Saowin. Według elfiego kalendarza za 3 dni będzie już nowy rok. A według kalendarza ludzi na nowy rok trzeba poczekać jeszcze 2 miesiące.
Kelpi, kara, klacz, Ciri tupała i parskała w obórce. Gdy wszedł do chałupy, zastał Ciri buszującą w kufrach. Pozwolił jej na to. Nawet zachęcił. Po pierwsze, było to całkiem nowe zajęcie. Po jazdach na kelpi i wertowaniu ksiąg. Po drugie, w skrzyniach było sporo rzeczy jego córek. Na dziewczynie potrzebna była cieplejsza odzież. Kilka zmian odzieży, bo w zimnie i wilgoci mijały długie dni, nim wyprane szmatki wreszcie wyschły. Ciri wybierała, przymierzała, odrzucała, odkładała. Wysogota siadł za stołem. Zjadł 2 gotowane kartofle i kurze skrzydełko. Milczał.
Ładna robota! Pokazała mu przedmioty, których nie widział od lat i nawet zapomniał, że je ma.
Też należały do twojej córki? Lubiła jeździć?
Uwielbiała. Doczekać się nie mogła zimy.
Mogę wziąć?
Wiesz, co chcesz, a wzruszył ramionami.
Ja z tego nie mam żadnego pożytku. A jeśli tobie przydadzą się i jeśli buty pasują... Ale czy ty się pakujesz, Ciri? Szykujesz się do odjazdu?
Utkwiła wzrok w kupce odzieży.
Tak, Wysogoto, powiedziała po chwili milczenia. Tak postanowiłam, bo widzisz, nie ma czasu do stracenia.
Twoje sny?
Tak, przyznała po chwili. Widziałam w snach bardzo nieładne rzeczy. Nie jestem pewna, czy już miały miejsce, czy to dopiero przyszłość. Nie mam pojęcia, czy zdołam zapobiec, ale muszę jechać. Widzisz, ja swego czasu miałam żal do moich bliskich, że nie przyszli mi z pomocą, że zostawili na łasce losu. A teraz myślę, że to chyba oni potrzebują mojej pomocy. Muszę jechać.
Idzie zima. A właśnie dlatego muszę jechać. Jeśli zostanę, utknę tu aż do wiosny. Aż do wiosny będę się gryzła w bezczynności i niepewności, gnębiona koszmarami. Muszę jechać, jechać zaraz, spróbować znaleźć tę wieżę jaskółki, ten teleport.
Sam wyliczyłeś, że do jeziora jest 15 dni drogi. Byłabym na miejscu przed listopadową pełnią.
Nie możesz teraz opuścić kryjówki, wyrzekł z trudem. Teraz nie. Schwytają cię.
Ciri. Twoi prześladowcy są bardzo blisko, nie możesz teraz.
Rzuciła na podłogę bluzkę, Wstała jak pchnięta sprężyną. Dowiedziałeś się czegoś, ostro stwierdziła Fagr. Od wieśniaka, który wziął skórki. Mów. Ciri, mów proszę. Powiedział. Później tego żałował.
Diabeł ich chyba zesłał, dobry panie pustelniku, wymruczał chłop, przerywając na chwilę liczenie skórek. Diabeł chyba. Od samego zrównania po lasach ganiali, jakieś dziewki szukali. Straszyli, krzykali, grozili, ale zaraz dalej jechali. Nie zdążyli się nigdzie zanadto naprzykrzyć. Ale teraz inno inszoś wydumali. Ostawili po niektórych wsiach i osadach jakieś, jak to, puste runki, czy jakoś tak? Nijakie to nie są runki, dobry panie, ani puste, ani pełne. Jeno zwyczajnie, trzech albo czterech łotrów szubrawych, utrapienie jedno. Pono by do całą zimę tak czatować. Czy dziewka, którą ścigają, nie wychyli się skądś z ukrycia i do wsi nie zajrzy? No w ten czas mają ten pusty runek chytnąć.
U was też są? Chłop spochmurniał, zazgrzytał zębami.
U nas nie. Mieli im szczęście. Ale w Dundar południa od nas siedzi czterech. W karczmie na wysiłku kwaterują. Łotry, dobry panie pustelniku, łotry zatracone, paskudniki. Do dziewek się brali. A jak się im chłopy postawiły, to ubili, panie dobry, bez litości, na śmierć.
Zabili ludzi?
Dwóch. Sołtysa i jeszcze jednego. I jest to kara na takich, panie dobry, hultajów? Jest prawo? Nie masz kary ni prawa. Jeden z Telmach, co do nas z Dundar z żoną i córką uszedł, rzekał, prybyli drzewie na świecie wiedźmini. Oni porządek z wszelakim łotrostwem czynili. Wezwać by do Dundar wiedźmina, co by tych szelmów wytępił.
Wiedźmini zabijali potwory, nie ludzi.
To łotry, dobry panie pustelniku, nie żadne ludzie. Jeno łotry z piekła wylazły. Wiedźmina na nich trza, rychtyk wiedźmina. No, ale na mnie w drogę czas, dobry panie pustelniku. Uach, idzie zimno, skoro czółno chowa, jasanie wyciągaj. A na tych łotrów z Dundar, panie dobry, wiedźmina trza.
O, racja, powtórzyła przez zaciśnięte zęby Ciri. No, święta racja. Trzeba wiedźmina. Albo wiedźminki. Czterech, tak? W Dundar. A gdzie jest to całe Dundar? W górze rzeki? Dojechałabym przez kępy?
Na bogów, Ciri, przeraził się Wysogota. Ty chyba nie myślisz poważnie.
Nie zaklinaj się na bogów, jeśli w nich nie wierzysz. A wiem, że nie wierzysz.
Zostawmy w pokoju mój światopogląd. Ciri, co za diabelskie pomysły lęgną ci się w głowie? Jak w ogóle możesz?
Teraz ty zostaw w pokoju mój światopogląd, Wysogoto. Ja wiem, co do mnie należy. Jestem wiedźminką.
Jesteś osobą młodą i niezrównoważoną, wybuchnął. Jesteś dzieckiem po traumatycznych przejściach, dzieckiem skrzywdzonym, neurotycznym i bliskim załamania nerwowego. I nade wszystko jesteś chora z pragnienia zemsty, zaślepiona rządzą odwetu. Czy ty tego nie rozumiesz?
Rozumiem lepiej niż ty, wrzasnęła, bo ty pojęcia nie masz, co to znaczy być skrzywdzonym. Pojęcia nie masz o zemście, bo nikt nigdy nie wyrządził ci prawdziwego zła.
Wybiegła z chaty, trzaskając drzwiami, przez które na moment wdarł się do sionki i izby przenikliwie zimny wicher. Po krótkiej chwili usłyszał rżenie i łomot kopyt. Wzburzony trzasnął talerzem o stół.
Niech jedzie, pomyślał gniewnie. Niech wytrzęsie z siebie złość.
Bać się o nią nie bał. Jeździła wśród bagien często, w dzień i w nocy. Znała ścieżki, groble, kępy i grądy. Gdyby zaś i nawet zabłądziła, wystarczyło puścić wodze luzem. Kara Kelpi znała drogę do domu, do koziej obórki. Po jakimś czasie, gdy już mocno się sciemniło, wyszedł, zawiesił latarnię na słupie. Stanął przy żywopłocie, nadstawił uszu na stuk kopyt, na pluśnięcia wody. Wicher i szum trzcin tłumiły jednak wszelkie odgłosy. Latarnia na słupie kolebała się jak wściekła, wreszcie zgasła. I wtedy usłyszał. Z oddali. Nie od strony, w którą pojechała Ciri, od strony przeciwnej, od bagien. Dziki, nieludzki, przeciągły, zawodzący krzyk. Skowyt. Chwila ciszy. I znowu. Banshee. Elfi upiór. Zwiastunka śmierci. Wysogota zadrżał z zimna i ze strachu. Wrócił szybko pod chałupę, mamrocząc i nucąc pod nosem, by nie usłyszeć, by nie słyszeć tego. Nie wolno było słyszeć. Zanim zdążył ponownie zapalić latarnię, z ciemności wyłoniła się Kelpi. — Wejdź do chaty — powiedziała Ciri łagodnie i miękko. — I nie wychodź. Paskudna noc. Przy wieczerzy posprzeczali się znowu. — Zdajesz się dużo wiedzieć o problemach dobra i zła. — Bo wiem, i to nie z uniwersyteckich ksiąg. — Nie, oczywiście. Ty wszystko wiesz z własnego doświadczenia, z praktyki. Zdobyłaś wszak mnóstwo doświadczeń w twym długim, 16-letnim życiu. Dość ich zdobyłam. Wystarczająco dużo. Gratuluję, koleżanko uczona. Ty sobie drwisz, zacisnęła zęby, nawet przedstawienia nie mając, ile niedobrego narobiliście światu wy, zdziadziali uczeni, teoretycy z waszymi księgami, ze 100-letnim doświadczeniem czytania traktatów moralnych, tak sumiennie, że nie mieliście czasu nawet z okna zobaczyć, jak naprawdę świat wygląda. Wy, filozofowie, sztucznie podtrzymujący sztuczne filozofie, by brać pensje na uniwersytetach. A że pies z kulawą nogą nie zapłaciłby wam za brzydką prawdę o świecie, wymyśliliście etykę i moralność, nauki ładne i optymistyczne. Tyle, że zełgane i szachrajskie. Nic bardziej szachrajskiego nad nieprzemyślany osąd, Smarkulo, nad pospieszne i nierozważne wyrokowanie. Nie znaleźliście remedium na zło, a ja smarkata wiedźminka znalazłam. Niezawodne remedium. Nie odpowiedział, ale twarz musiała go zdradzić, bo Ciri gwałtownie zerwała się zza stołu. Uważasz, że wygaduję głupstwa, że mówię na wiatr? Uważam, odrzekł spokojnie, że mówisz w rozdrażnieniu. Uważam, że planujesz zemstę w rozdrażnieniu i gorąco cię namawiam, byś się uspokoiła. Ja jestem spokojna. A zemsta? Odpowiedz mi, dlaczego nie? Dlaczego mam rezygnować z zemsty? W imię czego? Wyższych racji? A cóż wyższego nad porządek rzeczy, w którym złe uczynki są karane? Dla ciebie, filozofie i etyku, zemsta to czyn nieładny, naganny, nieetyczny. Wreszcie bezprawny. A ja pytam, gdzie kara za zło? Kto ma ją stwierdzić, orzec i wymierzyć? Kto? Bogowie, w których nie wierzysz? Wielki demiurg, stwórca, którym postanowiłeś bogów zastąpić? A może prawo? Może nilfgaardzka sprawiedliwość? Cesarskie sądy, prefekci? Ty naiwny starcze. A więc oko za oko, ząb za ząb? Krew za krew? A za tę krew następna krew. Morze krwi. Chcesz świat we krwi utopić? Naiwna, skrzywdzona dziewczyno, tak chcesz walczyć ze złem, wiedźminko? Tak, właśnie tak, bo ja wiem, czego zło się lęka. Nie etyki twojej, wysogoto, nie kazań, nie moralnych traktatów o poczciwym życiu. Zło bólu się lęka, kalectwa, cierpienia, śmierci wreszcie. Zranione zło wyje z bólu jak pies. Tarza się na podłodze i kwiczy, patrząc jak krew chlusta z żył i arterii, widząc sterczące z kikutów kości, widząc kiszki wypełzające z brzucha, czując jak wraz z zimnem nadchodzi śmierć. Wtedy i tylko wtedy złu włosy dęba stają na łbie i wrzeszczy wtedy zło litości, żałuję za grzechy, dobre już będę i poczciwe, przysięgam, tylko ratujcie, zatamujcie krew, nie dajcie podle strzeznąć.
Andrzej Sapkowski, Wieża Jaskółki, taśma 15, koniec ścieżki drugiej.